Życie codzienne w więzieniu i o trzymaniu dzieci w pudełku. Wajgełę Nachmanowa, teraz Zofia Jakubowska, chodzi często za miasto do lasu i tam szuka dość grubej lipowej gałęzi. Musi być świeża, jeszcze pełna soku. Nie wiadomo, dlaczego wybiera tę, a nie inną. Ona wie. Przynosi ją do domu na wieluńskie przedmieście, gdzie Jakubowscy wynajmują pokój i siada z nią z tyłu domu, tam gdzie nikt jej nie widzi. Bierze ostry kozik i tym kozikiem zaczyna wycinać z drzewa kształt człowieczka. Kiedy widać już ręce i szyję i głowę, Wajgełę nie może powstrzymać płaczu. Wydobywa się z niej szloch jak spazm, jak flegma, którą trzeba wykrztusić. Spłakana maluje oczka, zawsze zamknięte, malutkie usteczka. Ubiera drewnianą figurkę w małe ubranka zmarłego dziecka i chowa ją pod ławką. Przychodzi w to miejsce i bawi się tą małą laleczką jak dziewczynka. Przytula ją, przykłada do piersi. Mówi do niej szeptem i ta zabawa w końcu ją uspokaja. To jest znak, że Bóg się nad nią zlitował i oddalił od niej ból. Wtedy wkłada laleczkę do specjalnego pudełka ukrytego na strychu, tam gdzie leżą inne lalki. Są już cztery, mniejsze i większe. O dwóch Nachman nawet nie wie, że się poczęły. Wyskoczyły z niej za wcześnie, zbyt małe, gdy był w podróżach. Nic nie mówiła, zawinęła je w płótno i pochowała w lesie. Gdy kładą się spać, pochlipuje w poduszkę. Odwraca się do Nachmana przodem, kładzie sobie jego dłoń na nagiej piersi. Śpi ze mną. Nachman chrząka i głaszcze ją po włosach. Nie bój się. On da ci siłę i zdrowie i pozwoli twojemu ciału, żebyś zaszła w ciążę. Boję się go. Co ty mówisz? Nie widzisz, że my wszyscy w świetle skąpani jesteśmy? Nie widzisz, jak nam się wszystkim twarze zmieniły, jak wypiękniały? A to światło nad Jakubem, nie widzisz go? Zielona poświata? My teraz jesteśmy boscy wybrańcy. W nas jest Bóg. A w kim jest Bóg? Tego nie obowiązują zwykłe prawa. Tak świecą grzyby nocą, mówi Wajgełę. Światło w grzybie. Z wilgoci, z mroku. Co ty mówisz, Wajgełę? Wajgełę płacze. Nachman Jakubowski głaszcze ją po plecach, aż któregoś dnia Wajgełę zgadza się. Jakub każe mu zostać. Sam kładzie się na Wajgełę sztywno, ze stęknięciem i robi swoje, w ogóle na nią nie patrząc. Wajgełę na koniec wydaje z siebie głębokie westchnienie. Każdego wieczoru zbierają się w izbie oficerskiej i Jakub ma swoje gadki, tak jak w Iwaniu. Często wskazuje jakąś osobę z kompanii i od jej historii zaczyna swoje opowieści. Tego wieczoru jest to Wajgełę, żona Nachmanowa. Każe jej usiąść koło siebie i kładzie jej rękę na ramieniu. Wajgełę jest blada i zmizerniała. Śmierć dziecka jest dowodem na to, że nie ma Boga dobrego, mówi Jakub. Bo jakże mógłby być, skoro niszczy to, co najdroższe, czyjeś życie? Co mu przyjdzie z tego, temu Bogu, że nas zabije? Czy się nas boi? Ludzie są poruszeni takim postawieniem sprawy. Szepczą między sobą. Tam, gdzie my idziemy, nie będzie praw, bo one zrodzone są ze śmierci, a my złączeni jesteśmy z życiem. Zła siła, która stworzyła kosmos, może być oczyszczona tylko przez Pannę. Kobieta tę siłę przezwycięży, bo ona ma moc. Nagle Wajgełę znowu zaczyna płakać, a po chwili dołącza do niej stara Pawłowska i inne też pochlipują. Szklą się oczy mężczyzn. Jakub zmienia teraz ton głosu. Ale światy stworzone przez dobrego Boga istnieją. Tylko, że są ukryte przed ludźmi. Tylko prawowierni mogą znaleźć do nich drogę. Bo do nich wcale nie jest daleko. Trzeba tylko wiedzieć, jak tam dojść. Ja wam powiem. Przejście do nich prowadzi przez jaskinie olsztyńskie pod Częstochową. Tam jest wejście. Tam jest jaskinia Makpela. Tam jest centrum świata. Rozsnuwa przed nimi wielką wizję. Oto wszystkie jaskinie świata są ze sobą połączone, a tam, gdzie się łączą, czas płynie inaczej. Dlatego, gdyby kto usnął w takiej jaskini i spałby trochę i chciałby iść do swojej wsi, gdzie zostawił rodzinę, to okazałoby się natychmiast, że jego rodzice poumierali, jego żona jest zgrzybiałą staruszką, a dzieci starcami. Kiwają głowami. Znają tę historię. Tak i ta jaskinia, która jest pod Częstochową, ma szybkie połączenie z jaskinią Skorolówki. Ta zaś z jaskinią, gdzie spoczywają Abraham i pierwsi rodzice. Słychać westchnienie. A więc to tak. Wszystko jest ze wszystkim połączone, związane. Czy ktoś zna rozkład tych jaskiń? Pyta z nadzieją Marianna Pawłowska. Jakub zna. To oczywiste. Jakub wie, gdzie i w którym momencie skręcić, żeby dostać się do Korolówki albo do innego świata. Tego, gdzie są wszelkie bogactwa i karety wyładowane złotem, czekają na kogoś, kto zechce je wziąć. Sprawia im przyjemność, gdy szczegółowo opisuje owe bogactwa. Dlatego robi to dokładnie. Ściany ze złota, zasłony cenne, złotem i srebrem wyszywane. Stoły zastawione złotymi talerzami, a na nich zamiast owoców leżą wielkie kamienie szlachetne. Rubiny, szafiry, wielkości jabłek, wielkości śliwek. Obrusy adamaszkowe srebrną nitką haftowane. Lampy całe z kryształu. Weigele, czyli Zofia Jakubowska, która jeszcze nie wie, że jest w ciąży, wyobraża sobie, że właściwie nie potrzebowałaby tego wszystkiego, że wystarczyłaby jej taka gruda rubinów wielkości jabłka i nie słucha już, tylko planuje, co zrobi z takim kamieniem. Otóż Weigele, Zofia Jakubowska, każe go pociąć na drobniejsze, żeby nikt nie mógł jej posądzić, że ukradła taki cud. Posiadanie wielkiego kamienia jest także niebezpieczne. Kusi złoczyńców, rabusiów. Więc ona pocięłaby w tajemnicy ten kamień. Ale kto by się tego podjął? I powolutku sprzedawała kamyczki jeden po drugim w różnych miastach, bo bezpieczniej. I z tego by żyła. Kupiłaby sobie sklepik mały, a potem do sklepu dokupiła dom nieduży, ale ładny, jasny, suchy. I jeszcze piękną białą bieliznę płócienną i pończochy jedwabne z półtuzina na zapas. I pewnie zamówiłaby spódnice nowe, lżejsze i wełniane na zimę. Gdy wszyscy już się rozchodzą i cicho wymykają się z klasztoru do miasteczka, Nachman Jakubowski zostaje. Kiedy są już sam na sam, Nachman pada na kolana i obejmuje nogi Jakuba. Ja cię zdradziłem, żeby cię ocalić, mówi gdzieś w podłogę stłumionym głosem. Ty wiesz o tym, tyś tego chciał.